wiem, jak mnie słychać. Wszystko się zmienia. Kiedy weszliśmy dzisiaj do tego obiektu za 15-11, żona mi powiedziała, będzie dobrze, 6 osób, dasz radę. To nie znaczy, że żałuję, że żeście przyszli, ale okazuje się, że już do większej ilości osób to teoretycznie większy stres. Później świeciło słońce, Edward powiedział, że jest duszno i że będzie krótko. Ja przygotowałem kazanie na mniej więcej 3 godziny. Mówię, jak ja mam to zrobić? Teraz na szczęście pada, nikt i tak nie wyjdzie przez najbliższy czas. Także myślę, że większość zdołam przekazać. Jedyne, co mnie smuci, to to, że wysłaliśmy naszego syna o 9 rano na kąpielisko do Nysy. Na cały dzień pojechał. Także mam nadzieję, że tam świeci słońce, bo dla Boga wszystko jest możliwe. Dobrze. To tak parę słów tytułem rozluźnienia się. Chociaż no, zawsze, kiedy mam głosić, to czuję parę dni takie napięcie. Dzisiaj rano też jeszcze ono mi towarzyszyło. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że głoszenie to jest wielki przywilej, ale też ogromna odpowiedzialność. I dlatego cieszę się, że zawsze zanim to się stanie, to też mamy tutaj tą modlitwę, bo naprawdę można jakoś w czasie tego uwielbienia całkowicie się zdać i powierzyć Bogu w tej sprawie. Także cieszę się, że Edward zaczął, że powiedział, że Bóg to nie ten budynek, ale że Bóg jest w ludziach. Ufam, że we mnie również. W związku z tym wierzę, że Duch Święty pomoże mi dzisiaj wygłosić to, co przygotowałem. Nie wiem, czy pamiętacie, o czym mówiłem ostatnio. Część osób była. Ktoś pamięta? Brawo, o łasce. Tak, zresztą w ogóle wszystkie te nauczania akurat, które miałem możliwość tutaj... W Nysie nie pada. A ja mam mówić dzisiaj o dobrej nowinie. A Edward mówi, że w Nysie pada. No dobrze. W każdym razie wszystkie te nauczania, które do tej pory miałem możliwość tutaj mówić, one mają w zasadzie jeden wspólny mianownik. Wszystko to, o czym mówię, sprowadza się do Bożej łaski. Nawet pierwsze nauczanie, które miałem, a było to o pieniądzach. Mówiłem o pieniądzach, ale w tym nauczaniu chciałem też podkreślić coś takiego, jak Bóg jest łaskawy, jak zaopatruje, jak można Mu naprawdę w tej dziedzinie zaufać. Mówiłem też wtedy na temat dziesięciny i też wierności Boga, jeśli chodzi o tę sprawę, chociaż wtedy nie wszystko jeszcze właściwie pojmowałem. Teraz mam troszeczkę więcej poznania w tej sprawie. Na przykład mogę powiedzieć, że od roku nie płacimy już dziesięciny, dlatego że mniej więcej rok temu moja żona, taką podjęliśmy decyzję, wróciła do domu, przestała pracować. Ja też w jednym miejscu skończyła mi się umowa i nie została przedłużona od lipca ubiegłego roku. W związku z tym rozważyliśmy, że w związku z tym, że taka jest sytuacja, że mamy mniej pola, to trzeba więcej siać. Trzeba więcej ziarna, że nie można wszystkiego zjeść, bo jak się zje całe ziarno, to nie ma później czym posiać. I zwiększyliśmy trochę z tych 10% na trochę więcej, żeby móc więcej siać. Dzięki temu możemy więcej zbierać. I Bóg cały czas jest wierny. Niezmiennie wierny. Także jest to związane z Bożą łaską, ale też mówiłem na temat tego, kim jesteśmy w duchu. Dzięki Bożej łasce mówiłem też, że Bóg bardzo troszczy się o całego człowieka, czyli też o nasze dusze. A dzisiaj też mogliśmy tutaj się modlić o to i wierzę, że to jest skuteczna modlitwa, że Bóg troszczy się również o nasze ciała. Wszystko z łaski. Wszystko to robi przez swoją łaskę. A ostatnio mówiłem już wprost o tym, że wszystko, co mamy od Boga i wszystko, kim jesteśmy w Chrystusie, mamy przez łaskę, a sposób, w jaki możemy to przyjąć, jedyny sposób to jest wiara. Że wiara jest tą ręką, którą możemy sięgnąć po to wszystko, co Bóg już zapewnił przez swoją łaskę. I dzisiaj też będę chciał w pewnym sensie mówić, no nie w pewnym sensie, dosłownie o łasce, w trochę może taki nietypowy sposób. List do Rzymian to jest taki list, który można było powiedzieć, że to jest taki traktat akademicki na temat Bożej łaski. List, który można powiedzieć, że dosłownie zmienił ten świat, to właśnie dzięki temu listowi, a w zasadzie jednemu z konkretnych wersetów w XVI wieku, kiedy Luther był chyba już taki sfrustrowany wszystkimi swoimi tymi religijnymi obrzędami i stracił nadzieję, że zasłuży sobie na Boże zbawienie, to Pan przemówił do niego właśnie wersetem z listu do Rzymian. To był 3 rozdział, 28 werset. Przytoczę ten werset. Uważamy bowiem, że człowiek bywa usprawiedliwiony przez wiarę, niezależnie od uczynków zakonu. To objawienie nie tylko zmieniło życie Lutra, ale zainicjowało to, co dzisiaj nazywamy reformacją Kościoła, której no, my też jesteśmy częścią. Może zanim powiem jeszcze, co będzie głównym tematem naszej Ewangelii, to chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Wiele razy miałem możliwość przez ten czas, kiedy jestem wierzący, modlić się o przebudzenie. Nie modliliście się kiedyś o przebudzenie? Troszeczkę się niektórzy modlili. I kiedy modliłem się o to przebudzenie, to różne rzeczy sobie wyobrażałem, w jaki sposób to przebudzenie miałoby wyglądać. Na przykład no, jedną z rzeczy, którą sobie wyobrażałem, to jest coś takiego, że to, kiedy się modlę o przebudzenie, to dotyczy Kościoła rzymskokatolickiego, z którego się wywodzę. Tak naprawdę to właśnie w tym kościele, będąc jeszcze, przyjąłem zbawienie, nawróciłem się. I myślałem, że to chodzi właśnie o głównie ten kościół, że on potrzebuje przebudzenia, bo on no, ma swoje słabe strony, potrzebuje przebudzenia. Innym razem, kiedy modliłem się o to, to myślałem o czymś takim, że to chodzi o ludzi, którzy są niewierzący. I kiedy słuchałem opowieści Fidelisa, kiedy miałem możliwość z nim się regularnie spotykać, to on mówił, że w Nigerii to autobus jak jedzie, to tam jak w trakcie już podróży autobusem, to musi jakiś kaznodzieja wstać i nauczać, bo tak to by nie była podróż. I tam no, mnóstwo ludzi chodzi i mówi o Bogu, że to taki kraj, no, normalna sprawa. To ja myślałem, że to też chodzi o to u nas, żeby się po prostu przebudzenie, to na każdym rogu, po prostu w każdym miejscu, w sklepie, gdziekolwiek ludzie będą wielbić Boga i o to się modliłem. Ale w ostatnim czasie, tak już myślę, że to trwa mniej więcej około 2 lat, wiem, czym jest przebudzenie dla mnie. I wiem, że moje modlitwy o przebudzenie zostały wysłuchane. Że każdy, kto pragnie przebudzenia, musi zacząć sobie uświadamiać pewną rzecz, że jest całkowicie niezdolny do stworzenia właściwej relacji z Bogiem przez starania i dobre uczynki. I to zarówno przy narodzeniu się na nowo, jak i w dalszym codziennym życiu. Że przebudzenie polega na tym, żeby przyjąć Bożą łaskę. Stąd może też się tak ostatnio składa, że dużo na ten temat mówię, bo postanowiłem sobie, że jeżeli będę kiedykolwiek cokolwiek głosił, to muszę mieć jakieś osobiste świadectwo a propos tego, o czym mówię. Inaczej nie będę tego po prostu robił. I dzisiaj, jeżeli starczy mi czasu, to również zakończę to jakimś krótkim świadectwem. Chciałbym dzisiaj mówić o Ewangelii. Ciekawa sprawa, bo właśnie przed chwileczką Stachu na ten temat mówił o Ewangelii Królestwa. Modliliśmy się, czym jest Ewangelia Królestwa. Słowo Ewangelia dzisiaj stało się dość takim religijnym zwrotem. Myślę, że każdy gdzieś słyszał to słowo i ono jest bardzo mocno związane z takim środowiskiem chrześcijańskim, ale tak naprawdę to słowo straciło dzisiaj wiele ze swojego znaczenia. W Ewangelii Marka w 16 rozdziale, w 15 wersecie Jezus dał nam pewne polecenie. Polecenie brzmi tak. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Pamiętacie, kto u nas niedawno mówił na temat Ewangelii? To nie było tak dawno temu. Przypomnę, Edward mówił na temat Ewangelii nie tak dawno. Mówił na temat głoszenia Ewangelii, mówił na temat tego, z tego co zapamiętałem, że żeby się nie zniechęcać po prostu, kiedy się to robi, że różne są reakcje w związku z tym, żeby być wytrwałym w tym, odważnym. Mówił na temat Ewangelii. Ktoś z was, może nie powinienem pytać, jest, czy był, czy nie, posłuszny temu poleceniu, które dał nam Jezus? Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Ktoś głosił tutaj Ewangelię innym? Kto głosił? Parę osób widzę. Ja również miałem możliwość, no właśnie, jak mi się wydawało, czasami głosić ludziom Ewangelię, ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy sobie spróbowali odpowiedzieć na takie jedno pytanie. Taką podstawą rozważania dzisiaj tego słowa Ewangelia, tej prawdy o Ewangelii będzie takie słowo, które Paweł napisał w liście do Galacjan w 1 rozdziale od 6 do 9 wersetu. Można sobie otworzyć, jak ktoś ma Biblię. Galacjan 1:6-9. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej do innej Ewangelii. Chociaż innej nie ma. Są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją i chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba, zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myśmy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty. Jak powiedzieliśmy przedtem, tak i teraz mówię, znowu mówię. Jeżeli wam ktoś zwiastuje Ewangelię odmienną od tej, którą przyjęliście, niech będzie przeklęty. Groźne słowa. Naprawdę groźne słowa. To powinno nas skłonić do pewnego zastanowienia się. Jaką Ewangelię zwiastujemy ludziom i według jakiej Ewangelii sami żyjemy? To jest naprawdę poważne pytanie. Biorąc pod uwagę, że to jest nasze zadanie, które dał nam Jezus Chrystus. Nasz Pan. Jest to napisane w formie takiego nakazu. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jeżeli tego nie robimy, można w pewnym sensie powiedzieć, że jesteśmy nieposłuszni Bogu. Z drugiej strony Paweł mówi nam o tym, że możemy głosić jakąś inną, w cudzysłowie, Ewangelię. Że są pewni ludzie, czy byli wtedy pewni ludzie, którzy coś takiego robili. Mam nadzieję, że to nie jesteśmy my, ale warto to sobie sprawdzić. Ja już teraz mogę powiedzieć, że ja należę do tych osób, które głosiły inną Ewangelię ludziom. Żeby to rozważyć, spróbujmy najpierw zdefiniować sobie samo słowo Ewangelia. Co oznacza słowo Ewangelia? Słowo Ewangelia oznacza dobre wieści lub dobre wiadomości. Tak wszyscy o tym wiemy. Ciekawa sprawa. Edward przed chwilą czytał słowo z Psalmu 7 na temat Bożej Sprawiedliwości. Tam było, no, tam kto coś tamto, to może coś tam go później spotkać i tyle. Czy to były dobre wiadomości, czy to były dobre wieści, to co tam było napisane w tym 7? Nie nazwałbym tego do końca dobrymi wiadomościami. I to jest zupełnie zrozumiałe. Powiem wam dlaczego. Okazuje się, że greckie słowo euangelion w Nowym Testamencie, nie wyliczyłem tego, ale przeczytałem o tym, 74 razy zostało przetłumaczone jako Ewangelia. Natomiast wcześniej było to słowo tak rzadkie, że w zasadzie nie występuje nigdzie, w zasadzie można je znaleźć 2 razy w manuskryptach pozabiblijnych, nam dostępnych, a tak to słowo nie występowało nigdzie wcześniej, dopóki nie było przyjścia Chrystusa. To słowo Ewangelia można było powiedzieć w pewnym sensie, że nie istniało. Dlaczego? Bo dosłownie to słowo oznacza coś takiego, że jest to wiadomość zbyt dobra, żeby mogła być prawdziwa. Tak dobra, że aż trudno uwierzyć, że ona może być prawdziwa. Jak ty zwiastujesz, jak ja zwiastuję ludziom Ewangelię, to czy my im mówimy o takiej wiadomości, która jest tak dobra, że ludzie mają poważne problemy, żeby w to uwierzyć? Jeżeli tak, to bardzo prawdopodobnie, że zwiastujemy dobrą Ewangelię. Jeżeli nie, to już może być trochę gorzej. Widzę, że już niektórzy troszkę zaniepokojeni. Miejmy nadzieję, że dzisiaj będziemy mieli dobre poznanie. Duch Święty jest tak dobry, że kiedy uświadomił mi, że nawet często, szczególnie w przeszłości, głosiłem ludziom, nazwę to tak w cudzysłowie, fałszywą Ewangelię, to on mnie nie potępia, koryguje mnie i uświadamia mi pewne rzeczy. Wielu ludzi w chrześcijańskiej kulturze wiąże Ewangelię z nauczaniem, które głosi mniej więcej tak. Jesteś grzesznikiem, jeśli się nie upamiętasz, pójdziesz do piekła. Sam puszczałem ludziom takie filmy. Do piekła i z powrotem. Miałem takie świadectwa ludzi, bo sądziłem, że strasząc ich piekłem, zdołam ich szybciej skłonić do upamiętania. Ale w Rzymian w 2:4 Paweł naucza zupełnie czegoś innego. A mianowicie, to dobroć Boża prowadzi ludzi do upamiętania. Nie strach. Naprawdę, kiedy zaczynam sobie uświadamiać, jak często w swoim życiu, wcześniej, może i dotychczas, trzymałem ludzi w różnych dziedzinach swojego życia pod strachem, żeby żyli w strachu, żeby się mnie bali, żeby czuli respekt, jak Wołodyjowski. Jeśli nie będą ciebie bali, to się będą z ciebie śmiali. Jak często groziłem ludziom różnym rzeczom, co ich spotka, ale Paweł napisał, że to dobroć Boża prowadzi ludzi do upamiętania. Nie strach. Chociaż prawdą jest powiedzieć komuś, bo prawdą jest, że jest niebo, że jest piekło, prawdą jest, że jest Bóg i diabeł, prawdą jest, że człowiek, jeśli się nie upamięta, pójdzie do piekła. To wszystko jest prawda, ale to wcale nie jest dobra wiadomość. To wcale nie jest dobra nowina. Dobrą nowiną jest to, że Jezus przyszedł i poniósł cały nasz grzech za nas. Nie musisz składać ofiary za grzech, stać się wystarczająco święty, żeby zasłużyć na zbawienie. To jest Boży dar z łaski, za darmo, który możemy przyjąć przez wiarę. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Tak mówi 6, rozdział 23, werset listu do Rzymian. Religia często skupia się na tej pierwszej części tego wersetu. Zapłatą bowiem za grzech jest śmierć. Ale Ewangelią tak naprawdę jest to, przez jaki czynnik, jeżeli tak to mogę nazwać, my jesteśmy zbawieni. A jesteśmy zbawieni przez wiarę w to, co Jezus dla nas uczynił. Ewangelia to Boży dar, darmowy dar życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen? Dobra wiadomość brzmi tak. Bóg nie chce nikogo posłać do piekła. Nie musisz przechodzić przez wielką stertę religijnych przepisów czy obrzędów. To jest dar. Wszystko, co musisz zrobić, to uwierzyć i przyjąć. Uwierz w to, czego dokonał Jezus przez swoją śmierć, pogrzeb i zmartwychwstanie. Przyjmij oczyszczenie z całego swojego grzechu oraz wolność i wyzwolenie, które Jego dzieło niesie ze sobą. To jest Ewangelia. Ewangelia jest bezpośrednio związana z Bożą łaską. To jest jedyna droga do uzyskania przebaczenia naszych grzechów. To nie stało się z powodu naszej świętości czy dobrym uczynkom. Bóg nie wybiera i nie zbawia jedynie dobrych ludzi. I ja jestem tego najlepszym przykładem. Ja wierzyłem kiedyś, że Bóg to chce mieć do czynienia tylko z ministrantami, z porządnymi, grzecznymi ludźmi, takimi, którzy chodzą do kościoła co niedziela, modlą się, chodzą na pielgrzymki, jeżdżą na rekolekcje, a ja byłem zaprzeczeniem i przeciwieństwem tego wszystkiego. Gdyby to była prawda, że Bóg zbawia tylko i wyłącznie dobrych ludzi, to prawdopodobnie nie znalazłbym się na tej liście. O tym samym pisze też apostoł Paweł, jeśli chodzi o siebie. Bóg, jak jest napisane w liście do Rzymian w 4 rozdziale, usprawiedliwia bezbożnego. Ta prawda tak naprawdę wywoływała wtedy, w czasach Pawła, wiele problemów u religijnych ludzi i często też jest tak do dzisiaj. Mówią oni, ja wierzę, że musisz robić to czy tamto, że musisz chodzić do tego czy tamtego kościoła, że musisz płacić dziesięcinę, przynosić do spichlerza. Musisz więcej się modlić, pościć, czytać słowa Bożego, bo jak nie, to? Czasami pytałem ludzi, tacy, którzy właśnie przychodzili i mówili muszę i pytałem go, a jeżeli tego nie zrobisz, to co się stanie? Tak naprawdę, ja nie chcę, chciałbym być dobrze zrozumiany. Ja nie mówię, że masz nie czytać słowa. Ja nie mówię, że masz nie chodzić na spotkania Kościoła. Ja nie mówię, że jeżeli Bóg cię do tego pobudza, masz nie pościć. Ja nie kwestionuję w ogóle tych rzeczy. Ja mówię o motywacjach. Ja mówię o tym, dlaczego to robisz. Wiecie, ile razy dopadałem Biblii, bo mówiłem, muszę przeczytać po prostu dzisiaj. Wczoraj chyba też nie czytałem, ja cię muszę dzisiaj przeczytać. Cokolwiek, bo jak nie przeczytam, to... To już drżę przed czymś. 20 lat jestem wierzący i większość swojego życia jako wierzący przeżyłem jako niewolnik, który się boi kary, albo najemnik, który robi coś, żeby od Boga coś uzyskać. W ogóle nie przeżyłem tego jako Boży Syn. Czy ty, kiedy twoje dziecko czegoś nie zrobi, zawiedzie, wypisujesz je ze swojej rodziny? Mówisz, nie jesteś już moim dzieckiem? Nie pamiętam, ile sesji spędziłem na tym, że bałem się, że utracę zbawienie. Bałem się, że 36,6, chyba letni jesteś. Ani to gorączka, ani ty zimny. Strach. I strach motywował większość moich relacji z Bogiem. Kiedykolwiek zawiodłem, to nigdy nie przychodziłem i mówiłem, tatusiu, przykro mi, ale wiem, że mnie kochasz. Wiem, że mnie nie odrzucasz. Wiem, że mimo to jestem akceptowany przez ciebie. Tylko jak Adam, w krzaki. Nie mogę czytać słowa, źle się czuję. nie mogę się modlić teraz, jak przyjdę do Boga, tak dałem tutaj, nie wiem, tak zawiodłem. Nie jest przypadek naprawdę, że o tym mówię. Jak część z was wie, mieliśmy ostatnio kolejny obóz letni w Pomysku. Byliśmy na wyjeździe i usługiwał nam tam pastor z Bytowa, Adam Burant. Rozmawialiśmy na temat trzech rzeczy. Wszystko w kontekście łaski. Rozmawialiśmy na temat tego, że Boże Słowo jest ziarnem. Rozmawialiśmy na temat tego, jaką tożsamość masz w Chrystusie. I rozmawialiśmy też na temat przemiany umysłu. I kiedy mówiliśmy na temat tożsamości, kiedy zwiastował na temat tożsamości, jaką mamy w Chrystusie, odwołał się też do przypowieści o zaginionej owcy, opisanej w Ewangelii Łukasza w 15 rozdziale i do przypowieści o synu marnotrawnym. I kiedy mówił na temat przypowieści o tej zagubionej owcy, coś się stało ze mną w trakcie tego nauczania. A mianowicie Bóg zabrał mnie do tej sytuacji sprzed 20 lat. Kiedy się nawróciłem i kiedy powierzyłem mu swoje życie. I to mnie bardzo poruszyło. Zawsze ta historia mnie porusza, ale nie do końca byłem w stanie zrozumieć, dlaczego właśnie teraz, kiedy tutaj chcę posłuchać, o czym mowa, nagle zostałem zupełnie tak jakby wyjęty w trakcie tego nauczania i przeniesiony do tamtych momentów. A później, dzień później to się powtórzyło po raz drugi. Dwa razy na przestrzeni dwóch dni mogłem ponownie przeżyć historię swojego nawrócenia. A to się stało w bardzo dramatycznych okolicznościach. Część osób, która mnie zna trochę bliżej, to miała możliwość gdzieś przy różnych okazjach posłuchać tego świadectwa. Ale to się naprawdę stało w takich dramatycznych okolicznościach. To był pierwszy dzień świąt wielkanocnych w 97 roku. Ja zostałem w domu absolutnie sam. Nikt mnie nie odwiedził w ten dzień i nikt nie zaprosił mnie nawet na kawę. Po prostu siedziałem w domu sam jak przysłowiowy pies. I przeżywałem coś takiego, co dzisiaj można byłoby nazwać depresją. Miałem po prostu solidnego doła. I w tym czasie odwiedził mnie Bóg, spotkał się ze mną i te okoliczności, które temu towarzyszyły, były takie, że ja naprawdę czułem się. Przyszło to ogromne przekonanie o grzechu. Bóg pokazał mi po prostu, w jakim stanie jest moje życie i w jakim stanie ja jestem. To było przygnębiające. Ale nie czułem się potępiony. Czułem się skonfrontowany z całym swoim grzechem, z tym, w jaki sposób żyję. Do czego doprowadziłem też swoje życie, ale nie czułem się potępiony. Płakałem, nie mogłem wstać z podłogi, a jeżeli wstawałem, to tylko na krótko, po to, żeby za chwilę znowuż na niej wylądować. Nie byłem w stanie wyjść z domu, bo bałem się, że jak wyjdę w takim stanie gdzieś, miałem jakieś pomysły, że może bym poszedł, nie wiem, do jakiegoś kościoła, bo wiedziałem, że coś się dzieje takiego, ale nie byłem w stanie wyjść z domu. I naprawdę oprócz tego, że czułem się brudny, to czułem się totalnie zgubiony. Bóg pokazał mi też w trakcie tego przypominania dwie takie sytuacje z mojego życia. Dwa razy zgubiłem się w lesie, będąc dzieckiem. Raz to było, kiedy pojechałem z kolegą na grzyby i pobłądziliśmy i noc nas zastała w lesie. Pamiętam, jak się wtedy bałem. Nie tylko się bałem, martwiłem się, że moja mama, ona po prostu czeka, nic nie wie o tym, nie mam jak ją zawiadomić, nie było telefonów komórkowych w tym czasie i pewnie tam zamartwia się, noc nas zastała. Na szczęście trafiliśmy na jakieś tory, kolejowy od wąskotorówki i tymi torami doszliśmy do jakiejś wioski, gdzie ta wąskotorówka jeszcze wtedy jeździła. I tam później jakoś, nie wiem, dostaliśmy się do Trzewnicy i z Trzewnicy później do domu, ale przyjechałem w środku nocy. Matka była wystraszona, ale ja pamiętam, jaki byłem wystraszony, kiedy byłem w tym lesie. I później jeszcze drugą historię, nie będę opowiadał szczegółów, bo już przestało padać. Ale w każdym bądź razie pamiętam, jaki czułem się przerażony tym stanem. I wtedy też byłem po prostu z jednej strony skonfrontowany, ale z drugiej strony byłem przestraszony tym, jak wygląda to moje życie. I właśnie w tym momencie Bóg zaczął się zbliżać. Cały czas historia upamiętania kojarzyła mi się, czy upamiętanie kojarzyło mi się na tym, że grzesznik wejrzał w siebie, zobaczył, co w nim jest, wstał z tego chlewa, zabrał się, poszedł do Ojca i wiele razy mówiłem, że to jest najlepsza historia upamiętania, jaką przeczytałem w Biblii. Że lepszego przykładu upamiętania nie ma. Dzisiaj już tak nie myślę. Dzisiaj mi to bardziej przypomina taką historię, jak kiedyś uciekłem z domu i spałem na Wyspie Opatowickiej przez kilka dni i też się bałem. I doświadczyłem tam głodu, bo na początku mi przynosili jakieś jedzenie koledzy, ale później przestali. I było mi tam zimno, głodno i straszno i pomyślałem sobie coś takiego, wróciłbym do domu swojego, do mamusi, tylko nie wiem, jak ona to przyjmie. Ale może jak wrócę i powiem, mamo, zgrzeszyłem przeciwko tobie i tak dalej. No, naprawdę chciałem się wykąpać, wyspać w łóżku i coś zjeść. Ale niepewny tej całej sytuacji wysłałem przed sobą posłańca, czyli takiego kolegę, mówię, idź do mojej mamy, spytaj, czy mogę wrócić do domu i czy mnie nie zbije. Jak mnie nie zbije, no to jestem gotowy wrócić. No i on poszedł taki umyślny. Przeprowadził wywiad z moją mamą. Mama mu obiecała, że mogę wracać, bo była cała wystraszona, także mówi, dobra, niech on wraca. No i jak wróciłem, to co prawda nie dostałem pierścienia na rękę, sandałów na nogi i najlepszej szaty, jaka była, ale mama powiedziała, idź się wykąp, bo nie wyglądasz specjalnie. Ten prawdopodobnie jak wrócił z chlewa, to też najładniej nie pachniał. Później mi dała jakąś zupę. Później powiedziała, że mi się wyspał, a rano mam pożyczyć wszystkie zeszyty od kolegów, bo nie byłem w szkole i wszystko ma być tam w ciągu 2 czy 3 dni uzupełnione. I ja naprawdę miałem poczucie, że moja mama jest bardzo łaskawa w tym czasie. Tutaj to wyglądało nieco inaczej, bo syn marnotrawny, jak wracał chyba jeszcze w gorszym stanie niż ja wtedy, to jest napisane, że ojciec wybiegł mu naprzeciw. Jak to pokazywał nam ostatnio pastorada. Wybieg. Nawet mu nie pozwolił dokończyć. Ucałował go. Wrócę do tego świadectwa. Naprawdę czułem się totalnie zgubiony. Dzisiaj wiem, że upamiętanie polega na tym, żebyś pozwolił Bogu, aby cię kochał. Aby przyjąć Jego miłość. Bo ja nie zrobiłem nic, żeby się upamiętać. Tak samo jak ta owca. Ona jedynie się zgubiła. Nie wiem, czy kiedyś próbowaliście podchodzić do takiego zwierzęcia, które jest ranne, jakieś, nie wiem, na przykład w wypadku pies potrącony i jeszcze żyje i próbujesz tam do niego podejść, się zbliżyć. Z jednej strony pewnie potrzebuje pomocy, ale z drugiej strony jest ogromny problem, żeby do niego podejść. On jest wystraszony, boi się po prostu. Czasami nawet może niechcąco okazać ci jakąś agresję z tego strachu. Mówię o tym dlatego, że Bóg wtedy, kiedy mi pokazał te rzeczy, kiedy mi zaproponował, ja się zajmę tobą, proszę cię, pozwól mi się sobą zająć. Wpuść mnie do tego swojego życia. Ale w związku z tym, że ja słyszałem inną Ewangelię w życiu, to ja mówiłem do Boga, nie teraz, ja się poprawię, ja posprzątam swoje życie, ja naprawdę poukładam te rzeczy, ja pojadę na jeszcze jedną terapię do Warszawy, nie wiem, gdziekolwiek. Ja się po prostu poprawię i później przyjdę do ciebie i powiem, dobra, to jest tak, wiesz, jak masz kurczę, bałagan w domu, to nie chcesz nikogo wpuścić. Nie wiem, jak wy macie, ale my zawsze przed grupą domową w sobotę sprzątamy bardziej niż normalnie w sobotę. Ludzie przyjdą. Dzieci, pokój wyczyścić na zicher, bo przyjdą inne dzieci. Ja miałem taki sam pomysł na Boga. Posprzątam, ponaprawiam, a później przyjdę z indeksem i powiem, teraz, jak już jestem taki prawy, to może chcesz coś mieć ze mną do czynienia. Ale Bóg ma zupełnie inny pomysł miał na mnie. Puść mnie do tego bałaganu. Puść mnie do tego swojego życia. Pozwól mi się sobą zająć. Przyjmij moją miłość. Ja nie miałem mu absolutnie nic do oferowania. Nic mu nie mogłem dać. Później pojawił się jeszcze jeden element, a mianowicie powiedziałem, chciałbym pomocy, ale ja nie dam rady. Czego nie dasz rady? Nie pożądaj, nie cudzołóż, nie... Ja nie dam rady. Ja nie dam rady być taki święty. Ja nie dam rady przestrzegać tych wszystkich rzeczy. Ja zawiodę znowuż. Ja jestem za słaby. I wtedy całe szczęście, że to Duch Święty zwiastował mi tą Ewangelię, a nie jacyś obcy ludzie. Bóg powiedział mi tak, nie pytam cię, czy dasz radę. Wiem, że nie dasz rady. Ja cię pytam, czy ty pragniesz. Ja cię pytam, czy ty pragniesz. Czy ty pragniesz innego życia? Czy ty pragniesz, abym ja się tobą zajął? Ja ci pomogę, żebyś dał radę. Ja nie oczekuję od ciebie, że ty coś musisz. Tego moja głowa nie potrafiła pojąć. To była wiadomość zbyt dobra, żeby mogła być prawdziwa. Nie musisz, nie musisz. Przyjmij po prostu. Moje życie, moją łaskę, moje zbawienie, moją moc. Czy to jest Ewangelia? To jest Ewangelia. Paweł powiedział, że jemu Duch Boży pokazał Ewangelię, że jemu Chrystus głosił Ewangelię. Dlatego on był apostołem łaski. Przepraszam. Paweł napisał coś takiego, znaczy napisał, przepraszam. Paweł powiedział to usługującym na pierwszej konferencji takiej dla usługujących w Efezie, powiedział im następującą rzecz. Lecz ja o to nie dbam, a moje życie jest mi tak, a moje życie nie jest mi tak drogie, bylebym tylko z radością dokończył mój bieg i posługę, którą otrzymałem od Pana Jezusa, by dać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. By dać świadectwo o Ewangelii łaski Bożej. Ja dzisiaj mówię świadectwo na temat Ewangelii łaski Bożej. Nic nie miałem Bogu do dania wtedy, kiedy On przyniósł mi swoje zbawienie. Ale nie na tym skończyła się ta historia w Pomysku. Dlatego, że Pan nie zabrał mnie w te rzeczy przypadkiem. Bo kiedy to się już stało, kiedy mnie tam cofnął, kiedy mi pokazał, w jaki sposób przyjąłem Chrystusa, nic nie mając mu dodania, na koniec przemówił do mnie przez jeden werset z drugiego rozdziału listu do Kolosan. Drugi rozdział, szósty werset. Jak więc przyjęliście Jezusa, jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie. Jak więc przyjęliście, tak w Nim chodźcie. Co się ze mną stało przez te 20 lat? Co mi się ubzdurało w tej mojej głowie? Że ja dzisiaj coś mogę. Że ja mogę zasłużyć na coś szczególnego. Że ja mogę coś dołożyć. Że ja swoimi uczynkami mogę sprawić. Naprawdę. Chcę uświadomić, ile w tym wszystkim było coś takiego, że coś ode mnie zależy. Że kazania będę mówił. Że ja powiem. Że ja coś zrobię. Że jestem ważny. Że jestem wielki. Że ja... Że Chrystus bez mnie to chyba se nie da rady. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Nie wiem, w jakich okolicznościach kto z was przyjął Chrystusa Pana. Paweł mógłby inaczej powiedzieć do Efezjan tak. Ja świadczę o Ewangelii, która jest dobrą wiadomością o łasce Boga. Innymi słowy, Ewangelia oraz łaska to zwroty, których można używać zamiennie. Dobra wiadomość lub Ewangelia to łaska Boga. Amen. Dobrze, dziękuję. Wzruszyłem się, idę. Stąd już to wszystko. Może jeszcze pomodlimy się krótko. Panie, dziękuję Ci, że to nie myśmy Ciebie, Panie, wybrali, ale Ty nas wybrałeś, Panie. Dziękuję Ci, kochany Boże, że dałeś się znaleźć tym, którzy Cię nawet nie szukali. Że tak było ze mną. Dziękuję Ci, Panie, za to, że 20 lat temu, wtedy, Panie, Ty przyszedłeś, Panie, i zwiastowałeś mi Ewangelię o swojej łasce. I, Panie, okazałeś mi swoją miłość, bezwarunkową miłość, ponieważ nie miałem Ci, Panie, nic do dania, nic do zaoferowania. Mogłem tylko przyjąć, Panie. Dziękuję Ci, Boże. Dziękuję Ci za Twoją dobroć. Za Twoją niezasłużoną przychylność, Panie. I dziękuję Ci, kochany Boże, za to, że dzisiaj, Panie, akceptujesz nas, Panie, takimi, jakimi jesteśmy. Zachęcasz nas, Panie, do tego, abyśmy czytali Słowo, abyśmy dzielili się z innymi. Ale wszystko to, Panie, czynisz, bo nas umiłowałeś, Panie. I to nie jest, wpływa w żaden sposób nasze uczynki, nasza uczynkowość na Twój stosunek do nas. Dziękuję Ci, że mogę być Twoim dzieckiem, prawdziwie Twoim synem. Dzięki Ci, Boże, że nie muszę być niewolnikiem, nie muszę być najemnikiem, że mogę być Twoim dzieckiem akceptowanym, ze wszystkimi swoimi słabościami, ze swoimi niemocami. Dziękuję, że mnie akceptujesz. Dziękuję Ci, że mnie zmieniasz. Dziękuję Ci za przebudzenie. Dziękuję Ci za zmianę myślenia. Dziękuję Ci, że mogę stać tutaj dzisiaj składać świadectwo o Twojej łasce, o Twojej dobroci. Amen.